zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zima to czas, który kojarzy nam się z mniejszą aktywnością. Chodzi zarówno o nas, jak i otaczający nas świat. Chłodniejsze, coraz krótsze dni, chętniej spędzamy pod kocem z kubkiem ciepłej herbaty, a niektóre zwierzęta postanawiają spędzić zimę, na przykład hibernując. Mimo to chyba nie ma lepszej pory roku niż właśnie zima na to, by obserwować leśne życie. Ułatwia to przede wszystkim śnieg, na którym dobrze widać każdy trop, ale i bez niego znajdziemy wiele śladów. Jak zacząć zimowe poszukiwania w lasach i jak znaleźć właścicieli wszystkich tropów? O tym będziemy mówić w audycji. Przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
O tym, jak wyglądają zimowe spacery, wycieczki po lasach, rozmawiam z biologiem, ornitologiem Adamem Zbyrytem z Uniwersytetu w Białymstoku. Czym takie zimowe spacery różnią się od tych, które możemy mieć w innych porach roku?
Na pewno tym, że są krótsze, ponieważ jest chłodniej. Na pewno wielu osobom to przeszkadza. No i dzień jest krótszy, czyli też nie jesteśmy w stanie być tak długo w lesie, jak w okresie takim letnim albo wiosennym. Ja na przykład w lecie potrafię przebywać od wczesnego poranka aż do późnych godzin nocnych w lesie. Natomiast zimą jest to właściwie, no może nie niemożliwe, ale dużo trudniejsze.
No tak, bo o 16 już mamy ciemno.
Tak, to prawda. I kolejna ważna rzecz, która odróżnia te dwa sezony, to jest to, że zimą wiele zwierząt lepiej widać. Nie mówię tutaj o ptakach, ponieważ ptaki zawsze są dosyć dobrze dostrzegane w gęstwinach, albo dobrze się kryją. Raczej o dużych ssakach, czyli żubry, wilki, jelenie, łosie, sarny. Zimą je dużo łatwiej jest dostrzec niż właśnie w okresie w takim letnim, wiosennym, kiedy pojawią się już liście.
Ale mówi się też, że zimą przyroda jest martwa, są określenia, że po prostu umiera, zamiera. Czy to prawda? Czy w tym lesie coś zimą można znaleźć jednak?
Absolutnie nie jest to prawda. Na pewno wiele gatunków zwierząt w tym czasie odpoczywa, zapada, czy to w sen zimowy, czy to w torpor, bo to jest różnica, większość tak naprawdę w torpor, czyli to jest taki stan takiego dłuższego lub krótszego, kilkudniowego, kilkunastodniowego takiego odrętwienia, ale nie jest to taki ciągły sen zimowy, jaki znamy w przypadku susłów albo świstaków. I większość naszych zwierząt właśnie zapada w taki torpor, czyli co jakiś czas się wybudza i jest zimą aktywna, żeby po prostu skonsumować zapasy, które gdzieś zgromadziło sobie w jakimś norze czy dziupli, albo po prostu załatwić potrzeby fizjologiczne, bo to też się dzieje. Także to nie jest taki czas, w którym wszystkie cały czas śpią i to nie jest właśnie martwy okres. To jest okres, który po prostu charakteryzuje się trochę innymi zachowaniami zwierząt i trochę inna dynamika jest tych zachowań.
Które zwierzęta będą się przebudzać na te przekąski i trochę więcej wyjścia?
No to są na przykład borsuki, które też kojarzymy raczej z takimi zwierzętami, które wchodzą do swoich nor, które wcześniej sobie przygotowują, wymieniają wyściółkę w takiej norze przed zimą, a one właśnie zapadają w taki torpor, czyli takie kilkunasto, kilkudniowe okresy właśnie snu, a potem taki przerywane takimi krótszymi lub dłuższymi okresami aktywności. I to wszystko zależy od tego, jak bardzo jest ciepło, czyli jak długie są też te okresy takiej wysokiej temperatury, bo im jest ona częściej, czyli takie czasy, jak mamy teraz takie zimy, to te momenty, kiedy one się przebudzają, są aktywne, są częstsze i dłuższe.
A czyja obecność powinna nas martwić? Jeżeli powiedzmy na dworze mamy śnieg, widzimy określone zwierzę, nie powinno go tu być.
Takich zwierząt rzeczywiście pojawia się coraz więcej, no chociażby bociany, które niestety nie powinny być tutaj o tej porze roku, a obserwujemy je coraz częściej. Nie wiemy, czy to wynika z tego, że coraz więcej zimuje i rzeczywiście podejmuje taką decyzję o pozostaniu na zimę, czy jest to po prostu efekt tego, że te, które nie odleciały, mają szansę przeżyć całą zimę. Kiedy zimy były trudniejsze, mroźniejsze, bardziej śnieżne, więc też więcej zwierząt na samym początku zimy już niestety umierało, a teraz mają szansę przeżyć całą zimę. Często nawet niedokarmiane, niewspomagane przez ludzi.
Wcześniej mówiliśmy o tym, że lepiej widać te zwierzęta w lesie zimą.
To wynika z ich ubarwienia. Na tle śniegu jelenie, łosie, sarny, żubry są ciemne, więc dużo lepiej je widać, dużo większe odległości jesteśmy w stanie je dostrzec. Latem, kiedy pojawią się już liście, są bardziej skryte w gęstwinie. Ten brązowy kolor bardziej się, czy płowy, rdzawy, jak w przypadku takich łań właśnie, czy saren, bardziej się stapia z otoczeniem. Teraz jest dużo łatwiej dostrzec, natomiast nie dotyczy to wszystkich gatunków. Mamy, przynajmniej do niedawna jeszcze, dosyć licznie występował w Puszczy Augustowskiej zając bielak. Mieliśmy pojedyncze obserwacje w Puszczy Białowieskiej, nawet Puszczy Knyszyńskiej były obserwowane. I w tym czasie, kiedy był śnieg, one doskonale wtapiały się w otoczenie. Natomiast teraz, na skutek właśnie tego, że te zimy są coraz bardziej bezśnieżne, dobrze je widać i widzą je też dobrze drapieżniki i niestety w wielu miejscach te zwierzęta wyginęły. Podobnie jest z takim podgatunkiem łasicy, która tutaj w północno-wschodniej Polsce występowała. Ten podgatunek zmieniał futro z takiego właśnie jasnobrązowego na białe, właśnie dlatego, że był lepiej dostosowany do tych warunków tutaj naszych północno-wschodnich, kiedy zimy były mroźne i śnieżne, ale niestety na skutek tego, że takich okresów właśnie śnieżnych jest coraz mniej, one były dobrze widoczne w lesie, który był pozbawiony już teraz pokrywy śnieżnej i padały bardzo często ofiarami drapieżników i w związku z tym coraz rzadziej je tutaj widujemy, natomiast częściej zaczął się pojawiać podgatunek, który występował na zachodzie kraju, czyli taki, który właśnie nie zmienia tego ubarwienia na zimę.
A czyje ślady możemy zobaczyć w lesie? Bo śnieg odbija, więc pewnie jest trochę łatwiej.
O tak, tak. To jest też taki czas, który tak naprawdę jedyny, który jest tak dobry do tego, żeby tropić zwierzęta, żeby poznawać ich ścieżki i uczyć się rozpoznawać ich tropów, czyli tych właśnie śladów, które zostawiają ich łapy. Bo my rozróżniamy, czym jest trop, czym jest ślad, bo ślady to są wszystkie pozostałości, jakieś znaki pozostawione przez zwierzęta, czyli zgryzione części roślin, ich odchody, futro, które zostawiają, w tym właśnie tropy, czyli odciski, to są konkretnie odciski łapek. I to jest właśnie dobry czas do tego, żeby się uczyć, rozpoznawać i poznawać właśnie szlaki wędrówek, bo bardzo często jest tak, że te ścieżki, którymi się poruszają te zwierzęta, są wykorzystywane przez nie tak jak przez ludzi, przez cały rok, przez wiele lat, przez dziesiątki lat, one są bardzo wyraźnie też zaznaczone w lesie. Ktoś uważny jest w stanie dostrzec je nawet w lecie, wiosną, natomiast zimą widać je doskonale na śniegu.
To może zaczniemy od śladów. Jakie ślady zostawiają zwierzęta w lesie? Możemy nawet powiedzieć o poszczególnych, konkretnych gatunkach.
Chyba najbardziej takie dostrzegalne to są ślady zostawiane przez duże jeleniowate. Łosie, czy sarny, czy jelenie. To są ich tropy, postaci raciczek, które się odbijają na śniegu, ale też odchody, które zostawiają w lesie. One są takie bardzo charakterystyczne, takie skupienia drobnych takich okrągłych bobków, bardziej zaokrąglonych lub mniej, takich wałeczkowatych bardziej, beczułkowatych. I one zawsze są w takim dużym skupieniu. Fachowo nazywa się to palety. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać w przypadku jelenia nie tylko, czy mamy do czynienia właśnie z tym gatunkiem, ale także, czy mamy do czynienia z samcem, czy z samicą, ponieważ odchody jednych i drugich wyglądają trochę inaczej. W przypadku samca mają taki, na końcu ten wałeczek ma taki dziubek i zagłębienie z drugiej strony, że wyglądają trochę jak taka kula, jak pocisk. Natomiast u samic są z obu stron zaokrąglone, te wałeczki. U saren nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, natomiast bez problemu rozpoznamy ten gatunek, te ich palety są dużo, dużo mniejsze i odchody są dużo mniejsze. No, w przypadku łosi oczywiście tutaj nie ma możliwości pomyłki, ponieważ są ogromne na tle tych pozostałych gatunków. Czyli to jest taki chyba ślad najczęściej spotykany w lesie, bo teraz też nieaktywne są owady, które zazwyczaj, czyli żuki gnojowe, które rozkładają te odchody, teraz nie są tak aktywne jak w tamtym okresie i dlatego takich śladów jest najwięcej. Pozostałe to na przykład miejsce zżerowania, czyli tam, gdzie zgryzają pędy, a najczęściej zdzierają korę, czyli to jest tak zwane spałowanie, czyli dolnymi zębami zwierzęta zdzierają korę z pni drzew, krzewów, starając się uzupełnić swoją ubogą w tym okresie zimowym dietę.
Czy jak ktoś już jest wprawiony, jest ekspertem, może nawet po tym rozpoznać, które zwierzęta tę korę tam podgryzały?
Tak, jesteśmy w stanie rozpoznać. To też zależy od tego, jak wysoko została ta kora zdarta, ponieważ każdy z tych gatunków, sarna, jeleń, łoś jest trochę inny, jeżeli chodzi o jego wielkość, jego gabaryty, wzrost, więc łoś oczywiście będzie do najwyższych partii był w stanie taką korę zedrzeć, sarna najniżej. Szerokość też zębów jest inna, więc ta szerokość potem tego śladu na tym drzewie jest też trochę inna. No i łoś też często na przykład w przypadku wierzb, bo innych mniejszych drzew potrafią je także złamać, ich wierzchołek, także to też jest taki ślad wskazujący na dany gatunek.
A co z tropami? Jak je możemy rozpoznać i jakieś takie podstawowe, które będą najłatwiejsze na początek?
Najłatwiejsze na początek są tropy oczywiście właśnie sarny, jelenia, łosia. Dobrze sobie zobaczyć w internecie, jak to wygląda i starać się mieć albo na przykład taki zrobić sobie zrzut ekranu z takiej strony w telefonie, żeby móc porównywać. W przypadku łosia oczywiście te tropy są największe, one są prawie tak duże jak tropy krowy. Zresztą podobne trochę do żubra, przy czym żubra jest, no one są bardziej te raciczki, które się odbijają, jego racice są bardziej równolegle ułożone, natomiast w przypadku łosia są bardziej do środka skierowane. Dlatego warto mieć też taką jakąś
ściągawkę,
żeby sobie na początku sprawdzać i porównywać, z czym mamy do czynienia. Jelenia będą średnie, natomiast sarny faktycznie będą takie najmniejsze, malutkie raciczki odciśnięte w błocie albo w śniegu. Tropy wilka też nie są trudne. Jak już się opatrzymy, to jesteśmy w stanie je odróżnić od psa. Tak jak mówię, mając taką ściągawkę, gdzie mamy porównanie jednego i drugiego, bardzo nam może w tym pomóc, ale dobrze w przypadku rozpoznawania tropów wilczych jest popatrzeć na cały układ tego tego tropu, czyli nie pojedynczy odcisk łapy, ale jak szedł taki wilk, bo wilki najczęściej chodząc po lesie, mówimy, sznurują, czyli idą w takim równym, prostym marszem przed siebie, jakby miały jakąś ważną sprawę do załatwienia. Psy najczęściej będą biegały od pobocza do pobocza, więc to będzie taki bardziej chaotyczny trop. Jeżeli widzimy takie sznurowanie, to dużym prawdopodobieństwem jesteśmy w stanie stwierdzić, że mamy wilka i często co jakiś czas będą zostawiały też inne ślady w postaci odchodów, które będą zawierały sporo futra, sierści zwierząt, takich jak właśnie jelenie czy sarny i nawet kawałki kości albo jakiś kopyt, bo też zdarzało mi się takie spotykać. Na załamaniach dróg, skrzyżowaniach będą czasami jeszcze takie rozdrapane fragmenty, pazurami fragmenty ziemi, śniegu, które też znakują w ten sposób swoje terytorium.
Łapy wilka chyba też są dużo większe. Ten trop jest dużo większy niż psa.
Tak, jest dużo większy jak dużego psa, więc możemy to też z tym pomylić. Jednak jak spotkamy taki trop głęboko w środku lasu, to prawdopodobieństwo, że jest to wilknak, jest dużo większe niż to, że mamy do czynienia z psem, ponieważ na szczęście coraz mniej ludzi też wypuszcza swoje psy, więc one nie zapuszczają się już tak daleko do lasu. A tam, gdzie występują wilki, jest to też dla nich niebezpieczne, ponieważ wilki traktują je jako po prostu konkurencyjne osobniki na swoim terytorium i będą próbowały je po prostu zabić, więc tego trzeba unikać w trosce o dobro właśnie i wilków, i swoich zwierząt, którymi się opiekujemy i powinniśmy o tym pamiętać.
W zgodzie z naturą.
Czy jeżeli zobaczymy już tropy wilka, to czy możemy liczyć na to, że zaraz obok będą jakieś kolejne, no bo raczej wilki poruszają się w grupach.
To jest tak, że jeżeli będziemy szli za takim tropem, to narastają na skrzyżowaniach dróg, one bardzo często się zatrzymują i wtedy jesteśmy w stanie nawet czasami policzyć na podstawie tych tropów, ile w danej grupie rodzinnej może być osobników, bo one wtedy często rzeczywiście się rozchodzą. Ale takie sznurujące wilki, które właśnie idą takim jednym śladem, bardzo ciężko jest policzyć, dlatego że one idą sobie tak, jak mówimy, w trop, czyli jeden wchodzi w trop drugiego i wtedy jest bardzo ciężko stwierdzić, ile ich w tej grupie właśnie jest. Dopiero na takim skrzyżowaniu, kiedy zaczynają się rozchodzić, możemy stwierdzić, że faktycznie nie jest to jeden, czy dwa wilki, a więcej.
W lesie można też zimą znaleźć zrzuty. Czy to prawda?
Pod koniec zimy. W lutym będzie można znaleźć te największe, ponieważ te najstarsze, najpotężniejsze poroża, które są właśnie wytwarzane przez te najsilniejsze, największe samce, zrzucane są najwcześniej, czyli łosie i jelenie już niedługo będą swoje poroża gubiły. No i będzie to czas, kiedy faktycznie będzie można natknąć się na ciekawe znalezisko. Ja nigdy specjalnie po takie poroża do lasu nie chodziłem, ale kilkakrotnie udało mi się je znaleźć. No i zawsze oczywiście to są duże emocje.
No tak, no bo to jest taki skarb, taki prezent, coś co zostało. Jak możemy rozróżnić poszczególne poroże?
No, łatwiejsze jest łoś, bo łoś to jest taka łopata, czyli to poroże będzie takie płaskie z wystającymi tykami. To jest najbardziej charakterystyczna cecha. Zresztą wszyscy znamy łosie, wiemy jak wyglądają ich poroża. W przypadku naszych polskich łosi spotykamy niestety często, ponieważ ta populacja wiele lat temu była dosyć mocno przetrzebiona, zostały raczej słabsze osobniki, tak zwane badylarze, czyli takie, które niestety jeszcze tych łopat wytworzonych nie mają tak wyraźnych, ale to się na szczęście zmienia. Jest przez to, że zaprzestano polowania, jest coraz więcej takich samców, które są w dobrym zdrowiu i te łopaty są potężniejsze, więc szansa na znalezienie takiego poroża. W przypadku jelenia to wiemy duże, potężne wieńce, które są, też mają bardzo dużo odnóg. Sarna to zazwyczaj trzy tylko, to są trzy odnogi, malutkie, krótkie poroże, takie 10-15 centymetrowe, proste, nie tak łukowato wygięte, jak w przypadku tych dwóch pozostałych ssaków, które wymieniłem.
Warto podkreślić, że jeżeli znajdziemy jedno, to nie zawsze to drugie jest gdzieś obok.
A nie zawsze, tak, to prawda. Warto poszukać. Zdarzyło mi się znaleźć obok drugie, ale zazwyczaj nie. Zazwyczaj to nie było tego drugiego. One nie muszą odpadać, ale w tym samym momencie zwierzę mogło zaczepić porożem o przechodzący obok drzewa z jednej strony, dopiero potem po kilku godzinach. Zazwyczaj to za chwilę rzeczywiście traci drugie. No ale najczęściej dzieje się to w ruchu, więc nie zawsze jest to drugie obok.
I może tak pokrótce, dlaczego w ogóle zwierzęta zrzucają poroże?
Ono jest budowane tylko przed okresem godowym, czyli w przypadku na przykład jeleni czy łosi to będzie koniec sierpnia, wrzesień, październik i potrzebny jest jako taki symbol, taka wskazówka dla samic i innych osobników o jakości danego osobnika, czyli to, jaki jest jego status w hierarchii danej grupy, czyli jak wysoko, jaki jest silny, jak potężny, jak wysoko on się znajduje. I to jest po pierwsze wskazówka dla innych samców właśnie, czy warto podejmować ryzyko walki z takim samcem, jeżeli oceniamy go na podstawie jego głosu i właśnie poroża. Bardzo często to już wystarczy, bo zwierzęta nie są wcale takie dzikie, takie, jak nam się wydaje, okrutne, że będą walczyły zawsze i wszędzie ze sobą. One też liczą się z tym, że nawet czasami drobna rana, nie to co u nas, kiedy możemy się zranić nawet dosyć poważnie i pójść do szpitala, wydobrzeć, albo ktoś nas tam zawiezie. W przypadku zwierząt jest tak, że nawet drobna właśnie jakaś rana może być śmiertelna, dlatego one doskonale to wiedzą i zazwyczaj unikają właśnie takiej konfrontacji fizycznej. Najczęściej są to po prostu takie pokazy, eskalacja siły i jednym z takich właśnie zadań takiego poroża jest to, żeby w ten sposób zakomunikować i samicom, i samcom o swojej jakości. To, że jestem dobrym, silnym samcem, dobrym osobnikiem. Po tym okresie to poroże właśnie jest już niepotrzebne, jest zrzucane i budowane na nowo przed kolejnym sezonem.
A gdzie zacząć poszukiwania śladów i tropów? Który las będzie dobry? Od czego zacząć? Rozglądać się, patrzeć pod nogi, na drzewa?
Właściwie wszędzie możemy zacząć. Każdy las jest dobry, najlepiej ten w najbliższej okolicy, ponieważ zwierzęta trzymają się nawet blisko naszych gospodarstw, naszych domów. Zresztą dobrze znany jest to w przypadku saren, które podchodzą często pod gospodarstwa. Czasami śpią w naszych ogródkach, więc to jest też dobry właśnie moment, żeby zacząć od swojej najbliższej okolicy, swojego domu. Chodzić, rozglądać się, przyglądać, patrzeć pod nogi, bo oczywiście ślady w postaci tropów, odbitych kopyt będą widoczne, albo łapek na przykład lisów będą widoczne na śniegu czy błocie bardzo dobrze. Szczególnie zima, właśnie kiedy jest śnieg, jest takim dobrym czasem, żeby to robić. No, a potem głębiej w las. Im głębiej w las, tym ciekawsze gatunki. Takie, które raczej stronią od ludzi, jak chociażby wilki.
Taka wycieczka to jest niezwykła lekcja dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z lasem, ale też dla dzieci na pewno.
Tak, bardzo. To uwrażliwia na przyrodę, ale to jest też ważne, myślę, że pod takim kątem, tak jak chodzę z moim synem i pokazuję mu różne rzeczy, potem on sam zaczyna wyszukiwać i pokazywać mi uczenie takiej uważności. Wyszukiwania właśnie takich rzeczy nie do końca oczywistych i zwracania uwagi na nie. Że las jednak jest takim bardzo złożonym miejscem życia, że tam się cały czas coś dzieje, coś się zmienia. Raz jesteśmy w lesie w jednym miejscu i wygląda inaczej niż dzień, czy dwa, czy tydzień później. A tu drzewo się przewróciło, a tu właśnie jakieś zwierzę zostawiło jakieś swoje ślady, albo jakąś swoją ofiarę i tak dalej, i tak dalej. Także cały czas coś fajnego można tam dostrzec i warto się po prostu rozglądać i przyglądać. A im bardziej będziemy w to wchodzić, im będziemy bardziej uważni, tym coraz więcej takich rzeczy będziemy dostrzegać.
Czyli znowu wracamy do tego terapeutycznego działania lasu. Jesteśmy tu i teraz, ćwiczymy uważność. Warto chodzić do lasu po prostu.
Oczywiście, jak najbardziej. Zachęcam do tego, bo to jest bardzo odstresowujące. I to jest rzeczywiście potwierdzone, że w lesie czujemy się lepiej. Więc jeżeli mamy jakiś ciężki czas, warto się do tego lasu wybrać na spacer i zacząć się rozglądać wokół siebie.
Też chyba warto wracać do miejsc, w których już byliśmy, bo jeżeli mówimy o tych zmianach, że one zachodzą tak dość szybko, to tydzień temu byłem tutaj, było trochę inaczej. Za dwa tygodnie jestem znowu w tym samym miejscu, znowu jest inaczej.
Tak, to jest bardzo ciekawe. To jest właśnie fajna rzecz. Ja też to lubię. Kiedyś lubiłem jeździć za każdym razem w różne inne miejsca, odkrywać cały czas jakieś właśnie nowości, ale teraz lubię wracać do tych samych miejsc. Bardzo mi się podoba to, że mogę przyglądać się tym miejscom, jak one się zmieniają. Czasami bardzo taki delikatny sposób dla kogoś właśnie, kto tam nie był albo jeszcze uczy się dopiero tej uważności, niezauważalne, a ja już to dostrzegam i widzę, że tam była wiewiórka, tam przeszedł lis, tutaj osiedliło się jakiś gryzoń, bo sobie zrobił norkę, także to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne.
Jeszcze mówiliśmy o tym, że te zwierzęta lepiej widać. Też liczenie żubrów na przykład jest organizowane zawsze w zimę.
Tak, zimą się właśnie organizuje takie liczenia zwierząt, wtedy, żeby łatwiej je było policzyć, bo je lepiej widać, tak jak już o tym rozmawialiśmy. To ten okres właśnie zimowy był najlepszy. Oprócz tego, że robi się to wprost, czyli po prostu liczy się na jakimś tam terenie zwierzęta, które przebywają, różnymi metodami, to można było do tej pory jeszcze, często było praktykowane liczenie tropów, czyli właśnie jakiś fragment lasu objeżdżało się, licząc tropy, które przecinały jakiś transek, który sobie wytyczyliśmy i na tej podstawie można było też oceniać taką bardzo względną oczywiście liczebność danych zwierząt na jakimś terenie, zaraz po opadach śniegu, ale niestety teraz to jest coraz mniej możliwe. Bo zima się zmienia, więc niestety mamy coraz mniej takich momentów, kiedy jest taki świeży śnieg, bo wtedy to powinniśmy właśnie zorganizować takie liczenie.
Zima się zmienia, jest coraz łagodniejsza. Nawet teraz widzimy, że ten śnieg jest tak doraźnie. Jak to jeszcze wpływa na zwierzęta? Wspomnieliśmy o dwóch gatunkach, które były przystosowane do tej bardziej srogiej zimy. Jak to jeszcze wpływa na zwierzęta? Czy to dezorganizuje jakoś ich czas spędzania zimy, przystosowanie do niej?
Tak, bardzo. Większość zwierząt, które żyje w naszych warunkach, ewoluowała w takim środowisku, w takich warunkach klimatycznych, które spowodują, że były doskonale do tego przystosowane. Ich tryb życia, okresy aktywności były doskonale skorelowane właśnie z tym, co się działo w naturze. ale niestety to bardzo zostało wszystko teraz rozregulowane i wiele zwierząt na tym cierpi. Takim chyba najbardziej smutnym przykładem takiego zwierzęcia, które odczuwa najgorzej właśnie te zmiany klimatu, są susły, które zapadają właśnie w sen zimowy, inaczej niż na przykład borsuki, których wspominaliśmy, w ten torpor. Czyli one rzeczywiście zaczynają pod koniec września, na początku października już zasypiać i właściwie nie budzą się do wiosny. Czasami tylko bardzo rzadko się przebudzały, ale teraz te momenty wybudzenia na skutek właśnie wysokich temperatur są coraz częstsze. A ponieważ one nie gromadzą zapasów na zimę, wszystko to, co zgromadzą, znajduje się w ich tłuszczu i częstsze takie momenty wybudzania powodują, że szybciej te zapasy zużywają i niestety wiele z nich potem tych nor nie opuszcza, bo po prostu umierają w nich.
Czyli nawet kilka razy w ciągu zimy są w stanie się wybudzić przez te zmiany temperatur.
Zgadza się. Kiedyś też do tego dochodziło, ale ponieważ były to bardzo rzadkie epizody, to większość przeżywała. Teraz niestety bardzo dużo właśnie tych susłów nie przeżywa. Kiedy wybieramy się na spacery do lasu, to warto oczywiście robić to wspólnie, zachęcać do tego dzieci, żeby odrywać je trochę od telefonów, od komputerów, żeby zobaczyły, że ten świat prawdziwy, ten świat w lesie, na polach, na łąkach może być równie ciekawy, żeby je właśnie wrażliwiać na to, jak przyroda jest ciekawa, zmienna i dynamiczna. To jest jedna rzecz, a druga, pamiętać też o tym, że kiedy wybieramy się już do lasów, to żebyśmy wiedzieli, że to jest miejsce, taka ostoja życia właśnie dzikich zwierząt, więc też zachowywać się w odpowiedni sposób, co oznacza, że na przykład nie można rozpalać oczywiście ognisk, gdzie nam się to podoba, ale to już dobrze wiemy. Ale wiele osób ciągle jeszcze zapomina, że w lesie nie wolno spuszczać swoich psów ze smyczy. Może to brzmi dosyć dziwnie, bo przecież to są nasze zwierzęta, powinny się wybiegać, a gdzie one mogą to robić? No niestety, las jest dla zwierząt i to nie jest tylko taki nasz obowiązek zachowania i tak powinniśmy postępować i uszanować właśnie ciszę i spokój tych zwierząt w lesie, ale tego wymaga ono sprawo. Jeżeli spuścimy zwierzę w lesie, będzie bez opieki, bez smyczy, to po prostu zapłacimy za to zachowanie mandat, jeżeli nas zatrzyma leśnik albo strażnik leśny.
Teraz tylko czekać na śnieg i prosto do lasu. A o zimowych spacerach rozmawiałam z biologiem, ornitologiem Adamem Zbyrytem z Uniwersytetu w Białymstoku.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Zimowe obserwacje i leśne poszukiwania mogą być dobrą zabawą, podczas której na pewno wiele się nauczymy. A żeby było nam trochę łatwiej, zachęcam do skorzystania z mapy tropów, którą można znaleźć na przykład na facebookowym profilu Lasów Państwowych. Do usłyszenia za tydzień, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.